i kwadrans po godzinie 12.
W środku dnia.
45 tysięcy osób umiera rocznie w Polsce z powodu smogu. Wiele osób przewlekle choruje na choroby układu oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza lekarze łączą też z różnymi alergiami, które są coraz częściej u dzieci. A sprawa powietrza od lat w Polsce stała się tematem znaczącym. W grudniu 2017 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego, podobnie jak inne województwa, przyjął uchwały antysmogowe, które określają, co należy zrobić, by jakość powietrza się poprawiła. Ten kalendarz rozpisano na lata, a w przypadku Wielkopolski zbliża się wielkimi krokami pierwsza zasadnicza zmiana. Od stycznia przyszłego roku nie będzie można korzystać z pieców bezklasowych, tak zwanych kopciuchów. Można w nich palić wszystkim, nie tylko węglem, nawet śmieciami, więc wydaje się to kluczowe, by pozbyć się pieców, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Do obowiązywania uchwały pozostało dokładnie 11 miesięcy, ale w praktyce znacznie mniej, bo przecież nikt od października nie będzie wymieniał instalacji grzewczej, kiedy trwa sezon. Praktycznie więc, aby wymienić piec, mamy czas do końca sierpnia, ewentualnie września. Tymczasem różne źródła podają, że na przykład w Poznaniu pozostało jeszcze około 10 tysięcy starych palenisk, a rok temu polski alarm smogowy mówił, że jest ich nawet 20 tysięcy. Dla porównania w Warszawie to 4,5 tysiąca. Pieców. W naszym studiu dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Marzena Andrzejewska-Wierzbicka. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Czy te dane, które dotyczą sytuacji, czy państwo też jakoś monitorują, że wiecie, że co prawda uchwała antysmogowa weszła w życie ponad 5 lat temu i był czas, żeby się przygotować. 6 lat na te zmiany były, no ale no, znając trochę podejście i charakter ludzi, no wiadomo, każdy odkłada to na ostatnią chwilę. Czy my wiemy, czy my będziemy za rok gotowi, aby ta uchwała rzeczywiście mogła wejść w życie?
Panie redaktorze, to jest dość trudne pytanie, ponieważ zakładamy, że mniej więcej w okolicach marca, kwietnia będziemy mieli takie dane rzeczywiste, które zostaną nam udostępnione między innymi poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, czyli na podstawie tych deklaracji, do których mieszkańcy byli zobowiązani w ubiegłym roku złożyć informacje na temat kotłów, jakimi palą, i to są dane, to będą dane rzeczywiste. Przy czym po tych wszystkich sytuacjach związanych z ceną, między innymi z ceną węgla, z sytuacją energetyczną, zostało złożonych sporo korekt tych sprawozdań, gdzie mieszkańcy pierwotnie na przykład deklarowali jako źródło zasadnicze gazowe, przy czym na przykład dom wyposażony był również jeszcze w jakieś urządzenie węglowe, no to ze względu na sytuację rynkową, czy choćby ze względu na kwestie związane z ceną paliw, czy z kwestie związane z dotacjami do paliwa węglowego, no to tutaj te korekty były, no one są, zostały złożone, zweryfikowane przez poszczególne urzędy gmin, i na tej podstawie my będziemy mogli stwierdzić dokładnie, no, ile tego jest, ponieważ ta baza, no, zakładamy, że ona do końca roku była niemalże kompletna, choć nie wszyscy mieszkańcy ten obowiązek zrealizowali. Przy czym wcześniej w programach ochrony powietrza, które Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalał, dysponowaliśmy danymi szacunkowymi i modelowymi, tak bym to nazwała. W związku z czym takie prawdziwe, pewne dane będziemy, no myślę, że tak na koniec pierwszego kwartału będziemy nimi dysponować.
A jeżeli chodzi o te modelowe dane, to jakiego rzędu to jest problem w Wielkopolsce? Czy takie mieli państwo informacje, czy tych pieców jest 10, 50 tysięcy, 100 tysięcy?
Tak, myśmy szacowali, jakby szacunki odnosiły się do powierzchni ogrzewanych w mieszkaniach i w domach, aha, tak? Więc nie mieliśmy takiego bezpośredniego przełożenia na liczbę kotłów. Staraliśmy się od tego jakby odchodzić, no ponieważ no, modelowanie zanieczyszczenia powietrza jest też obarczone pewnym błędem. No spodziewamy się, jakby skupialiśmy się na osiąganych efektach, które musimy założyć i w programach ochrony powietrza zakładaliśmy osiągane efekty ekologiczne przy wymianie poszczególnych źródeł, na przykład na olejowe, na gazowe, na pompę ciepła i wtedy bilansowaliśmy ten efekt ekologiczny w postaci ton, potrzebnych ton do redukcji pyłu PM10. I tak na przykład, jeśli mówimy o, ponieważ w naszym województwie mamy 3 strefy, strefę wielkopolską i oprócz tego 2 strefy, tak nazwijmy to miejskie, jest to strefa aglomeracja poznańska w granicach administracyjnych miasta Poznania jako miasta powyżej 250 tysięcy mieszkańców i Kalisz jako miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, to tak oto na przykład dla Kalisza potrzebnych jest do połowy 2026 roku do zredukowania około 700 ton drobnocząsteczkowego pyłu.
Czyli
w przypadku
pyłu
Poznania, tak, 750,
piecą, tak,
a w przypadku całej strefy wielkopolskiej, czyli pozostała część województwa, to jest ponad 40 tysięcy tych ton. Także te przeliczniki są takie, no, jakby my skupiamy się na konieczności zredukowania, tak? I w momencie, kiedy mieszkaniec podejmuje decyzję, czy gmina podejmuje decyzję do wprowadzenia jakiegoś programu wymiany kotłów, czy w ramach również współpracy między gminami, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo wiemy, że ponad 200 gmin z naszego województwa ma taką umowę współpracy partnerską podpisaną, to na tej bazie jakby takie powstają szacunki.
Sytuacja niewątpliwie się poprawiła. To czuć w centrum, zwłaszcza Poznania, gdzie akcja wymiany kotłów trwa już od wielu, wielu lat i to powietrze jest znacznie lepsze niż na przykład na peryferiach miasta, tak zwane obwarzanek.
Tak.
Podobnie zresztą, jak to było w Krakowie. Jak pani myśli, czy w tej chwili ten problem nie dotyczy właśnie mniejszych miejscowości bardziej niż dużych miast? Problem zanieczyszczenia powietrza o niską emisją.
Więc tak, co do zasady, zdecydowanie większa emisja jest tam, gdzie jest większa koncentracja budynków. Tak, i co za tym idzie, większa liczba ludności jest narażona na oddziaływanie tego drobnoczęstoczkowego pyłu. Przy czym nie chciałabym tak jednoznacznie mówić, czy to peryferia, bo przecież wokół dużych miast powstają nowe osiedla domków jednorodzinnych, które zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego nie mogą już być wyposażone w jakieś kiepskie urządzenia grzewcze.
Zresztą od 18 roku już nie można montować tych najgorszych.
Tak.
Pani dyrektor, to o tej uchwale może jeszcze przypomnijmy, bo państwo pewnie, którzy słuchają, też chcieliby się dowiedzieć. Zresztą, kiedy tutaj całkiem niedawno gościliśmy panią prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak, w Poznaniu.
Tak, to zainteresowanie państwa słuchaczy pytaniami odnośnie tych dofinansowań było przeogromne. Pytania były tak różnorodne, że widać, że temat niezwykle jest w tej chwili na czasie, no bo rzeczywiście został ostatni sezon, to znaczy teraz od kwietnia do sierpnia jest właściwie ostatnia okazja, żeby się pozbyć kopciucha, żeby piec wymienić.
Jeżeli jest to jedyne źródło, tak, no bo my nie możemy poprzez te uchwały antysmogowe, nie możemy zmusić mieszkańca do zdemontowania tego kotła, po prostu on nie będzie mógł tego kotła użytkować, tak? Także to są takie niuansiki, natomiast nie może być ten kocioł eksploatowany, tak? Czyli jeżeli jeżeli w mieszkaniu jest tylko kopciuch, to on absolutnie musi zostać wymieniony, tak? Natomiast jeżeli w mieszkaniu jest kopciuch i na przykład jest podłączenie do sieci gazowej, no to wtedy przechodzimy na ogrzewanie gazowe i nie możemy używać tego kopciucha. Mhm. Tak? Także do końca roku absolutnie od początku 2024 roku będzie zakaz stosowania urządzeń grzewczych pod tytułem kotły pozaklasowe, bezklasowe, czy tak zwane kopciuchy.
I to jest pierwszy krok. O tych kolejnych krokach powiemy też później. No tak, pani dyrektor, no ale mamy trochę kryzys energetyczny. Na Śląsku była dyskusja, czy nie przesunąć tych terminów. Czy także w Wielkopolsce były jakieś takie sugestie ze strony samorządowców, ze strony radnych, żeby jednak może datę przesunąć?
Wpłynęła do nas jedna stanowisko jednej z rad gmin. Do nas mówię, do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Poddaliśmy pod uchwałę, pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i radni zdecydowali o nieuwzględnieniu tego stanowiska, ponieważ no, wydawało nam się ono zbyt po prostu przedwczesne. Ten moment zachwiania, nazwijmy to rynku cenowo-energetycznego, no był, wszyscy właściwie z niepokojem na niego patrzyliśmy, natomiast nie chcieliśmy przesądzać, ponieważ nasze uchwały, no będą, jakby zakazy będą obowiązywały od końca, od początku przyszłego roku, więc był to jeszcze taki moment na to, aby temat odsunąć. Poszło dalej województwo małopolskie, ponieważ ten sejmik województwa małopolskiego przesunął do maja przyszłego roku terminy obowiązywania uchwał antysmogowych. Wiemy, że nie wszystkim ten pomysł się spodoba, bo wielu mieszkańców jednak dochodzi do tego, żeby żąda tego, żeby żyć w czystym powietrzu poprzez świadomość tego negatywnego oddziaływania na zdrowie. Także odsunęliśmy ten program. Będziemy obserwować, jak wygląda sytuacja. Tak jak wspomniałam, na początku kwartału będziemy wiedzieć, ile tych kopciuchów de facto w naszym województwie jest, jaka to jest skala i na potrzeby naszego województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał tak zwany zespół ekspercki do spraw właśnie uchwał antysmogowych. Mówię to w takim dużym skrócie. To jest gremium osób zarówno ze świata nauki, jak i przedstawiciele samorządów i tych dużych miast, i tych mniejszych, czyli miejsko-gminnych, gmin czy wiejskich o charakterze wiejskim. Mamy w tym zespole również przedstawicieli głównego inspektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Poznaniu. Także nie wykluczamy, że może, jeżeli taka będzie wola radnych, zdecydujemy o podjęciu rozmów przez ten zespół. Natomiast co do zasady nie widzimy teraz takiej potrzeby, tak? Bo byłby to zdecydowanie duży krok wstecz w stosunku do tego nakładu pracy, który został tak wykonany.
Kolejny sezon byłby do tyłu, mówiąc krótko, dlatego że do maja to znaczy, że cała przyszła zima byłaby również dla tych pieców. Pani dyrektor, no jest sytuacja też geopolityczna, wiadomo, że bardzo trudna była w ubiegłym roku i te problemy z węglem, cenami, z gazem. No w tej chwili widać, że sytuacja się trochę chyba stabilizuje i do tego jeszcze widać, że ceny gazu znacznie spadły na światowych rynkach, więc kto wie, czy za chwilę nie nastąpi tak zwana dywersyfikacja źródeł energii. Tak. Się okaże, że bez rosyjskiej ropy i gazu Europa będzie w stanie funkcjonować i rzeczywiście jest pytanie, to takie teoretyczne trochę, czy to jest też powód, dla którego ewentualnie taką uchwałę należałoby zmieniać. Natomiast gdyby państwo mieli pytania do pani dyrektor, 61 865 4654, to teraz już przypominam numer telefonu, można do nas zadzwonić, za chwilę porozmawiamy o ewentualnych konsekwencjach, jakie będą się wiązały na przykład z niewymianą pieca, to znaczy używaniem nadal pieca pozaklasowego. Yeah. 61 865 4684. Panie Michale, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Pozdrawiam i chciałbym zadać pytanie, dlaczego tak w tej chwili tylko pod jednym tytułem wymieniamy wymianę kotłów i mylimy kotły, piece i tak dalej, i tak dalej. Kotły to jest coś innego niż piece, moim zdaniem, bo w tych rozporządzeniach wszystkich również jest mowa o piecach kaflowych, o kominkach i tak dalej. Ja od lat palę drewnem i nie uważam się, żebym zasługiwał na obdarzanie mnie epitetem kopciuch.
Panie Michale, dziękujemy za tę uwagę. Tak?
I prosiłbym, żeby właśnie podkreślić to i również powiedzieć, co mają zrobić ludzie, którzy mają tylko piece kaflowe, a nie mają pieniędzy. To jest raz. I drugie pytanie jeszcze mam również takie, że przecież inny opał jest jeszcze niż węgiel i że po prostu możemy w sposób tradycyjny palić i tam w rozporządzeniu jest mowa również nie tylko o wymianie pieców, ale również o zakładaniu filtrów na kominy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No i jakości paliw też, o tym za chwilkę. Jeszcze pan Jacek, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, tak się nasłuchuje i tak przedmówca powiedział, faktycznie, mamy piece kaflowe, węglowe, kotły. I teraz tak, ja mam pytanie. Każdy jeden kocioł, czy każdy jeden piec, ja nie słyszałem, żeby był bezklasowy. Mówimy o piecach, o wymianie bez kotłów czy piecy bezklasowych. Proszę mi powiedzieć, który piec jest bezklasowy. Bo jeżeli urzędnik, powiedzmy, powiem otwarcie, w Pleszewie chodzi, Straż Miejska i nalepia nalepki na kotły czy piece i nieważne, czy jest piec pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, czwartej, wszystko idzie z marszu, z automatu, że do 24 muszą być wymienięte. Już jest pierwsze złamanie prawa przez urzędników, którzy to wykorzystują, bo obywatele nie wiedzą. Druga rzecz, dla mnie, każdy jeden kocioł jest klasowy, czy pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej klasy, czy pierwszej klasy. A mowa jest o piecach bezklasowych. Jakie to są piece bezklasowe? Drugą rzecz, powiem tak, mamy piece piątej klasy, tak zwane kopciuchy, śmieciuchy. Czemu o tym nie mówimy?
To znaczy, panie Jacku, proszę szerzej troszkę.
Piec, który jest piątej klasy, atesty, niby test, atesty mają na piec na drewno do spalania, że on jest na drewno, czyli tradycyjny piec, bez buchawki, bez sterownika, czyli powiedzmy, jak robiliśmy piece 30 lat temu, były tak zwane zwykłe piece, czyli zwane UKS-y, uniwersalne kotły stalowe. I one były ogrzewane. I one były ekologiczne. Nie było tego dymu, co teraz mamy z piecy naddmuchowych, z wymuszeniem spalania. No i teraz powiem prosty przykład. Teraz te piece, które robimy piątej klasy, one się niczym nie różnią od tych piecy, co robiliśmy w 80-tych latach, 90-tych latach, co były bez buchawki, bez sterownika. I tamte piece były, powiedzmy, klasy pierwszej. Teraz mamy ten sam piec zrobiony jako klasy piątej. To czegoś tu nie rozumiem. Czyli jest obejście przepisu. I teraz tak, powiedzmy prosty przykład. Przychodzisz urzędnik, który chce sprawdzić kotłownię. Na jakiej podstawie sprawdza kotłownię i na jakiej podstawie on klasyfikuje piec? Czy kocioł? Czy to jest węglowy, miałowy, czy na podajnik, czy na pelet, czy na ekogroszek?
Panie
na
Jacku.
Nim pisze tabliczka i na każdym jednym kotle jest tabliczka znamionowa, gdzie jest podany kocioł drugiej, trzeciej, czwartej klasy. To dlaczego, jeżeli ja mam kocioł, powiedzmy, teoretycznie kocioł czwartej klasy, przychodzi urzędnik i on mówi, że ja mam do 24 roku wymienić kocioł, bo ja mam kocioł bezasowy.
To jest powiem ciekawe tak. Pytanie, dlatego że to nie dotyczy to pani dyrektor kotów powyżej trzeciej klasy, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam? Drodzy pani dyrektor, oddajmy głos. Pani Jacku, proszę teraz posłuchamy, co powie pani.
Dobrze.
Dobrze, więc ja myślę, że właściwie te pytania obu panów były podobne. Szanowni państwo, do końca 2023 roku wymieniamy kotły bezklasowe pierwszej czy drugiej klasy efektywności energetycznej. Natomiast kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej muszą zostać wymienione do końca 2027 roku zgodnie z uchwałami antysmogowymi obowiązującymi na terenie, we wszystkich strefach na terenie naszego województwa. Trudno mi dyskutować z tym studium przypadku, które się wydarzyło w Pleszewie, bo jeżeli państwo, znaczy jeżeli właściciel ma dowód na to, czy to w postaci tabliczki znamionowej, czy faktury zakupowej, że posiada kocioł trzeciej lub czwartej klasy efektywności energetycznej, no to absolutnie te kotły mogą do końca 2027 roku być eksploatowane na terenie naszego województwa.
Także panie Jacku, tutaj...
Ja rozumiem, tylko powiem prosty przykład. Kocioł miałowy typu CKM, czyli tak się nazywa, on jest trzeciej klasy. Czy kotły z podajnikiem na ekogroszek, czyli powiedzmy ten czwartej klasy, to jest normalna rzecz, że one były testowane i na to są atesty. I teraz tak, ja przykładowo, ktoś założył kocioł 7 lat temu czwartej klasy. Ta tabliczka już zużyła się, czyli na tabliczce nie ma nic. Dokumentów nie posiada, bo 6 lat trzymamy. Minęło 7 lat. I teraz przychodzi urzędnik i on
nie
mówi,
ma pan
że ten
dokumentacji.
Piec jest... No, bo panie rektorze, no trzymamy 6 lat dokumenty, tak? Czyli jak ma piec 7 lat i jest czwartej klasy, to na jakiej podstawie urzędnik twierdzi, że ten piec jest bezklasowy?
No to jest ciekawe właśnie.
No, znaczy na tej podstawie, że nie ma dowodu po prostu potwierdzającego. Nie?
Czyli to może być problem. To jest
problematyczna sytuacja, tak.
A na podstawie modelu nie można dojść na przykład jakiego to był, albo jakaś
panie rektorze,
pan tak,
można dojść, nie ma problemu z tym. Tylko urzędnikom się nie chce, bo urzędnik jest po to, żeby człowieka zniszczyć, zgnębić.
Absolutnie protestuję przed takim... Przed takim traktowaniem urzędników. Naprawdę to jest przykre, jeżeli słyszymy takie słowa.
Wiem z doświadczenia, wiem jak urzędnicy podchodzą do sprawy. Powiem tak, nie będę mówił gdzie, w jakim urzędzie. Robiliśmy piec na dofinansowanie, klient wziął dofinansowanie i urząd sobie wymyślił, klient zapłacił pieniążki i poszedł do urzędu, że ma wszystkie dokumenty odnośnie dofinansowania do źródła ciepła, czyli powiedzmy do piątej klasy o modernizację na te czyste powietrze, a pani urzędniczka mu powiedziała tak, wie pan co, wszystko ładnie, pięknie pan ma, ale pan ma fakturę gotówkową, a musi mieć pan fakturę przelewową. I gościa ugotowali.
No ale to o tym świadczy regulamin finansowania
w regulaminie
w ramach programu czystego powietrza.
Nie ma znaczenia, czy jest faktura gotówkowa, czy przelewowa. A urzędniczka co powiedziała, nie, pan będzie miał fakturę, czy musi mieć pan fakturę przelewową. Mało tego, jeszcze mu powiedziała, że musi mieć potwierdzenie z banku, że ten przelew przeszedł.
No, panie Jacku,
no
właśnie, to wie pan, gdyby wszyscy tak na chcieli jakoś może, no, chodzi o to, żeby jak najmniej ludzi próbowało oszukać, ja nie twierdzę, że pan próbował oszukać, broń Boże, tylko...
Nie, to nie ja.
No. Czy, panie Jacku, kolejka nam się zrobiła, pozdrawiam serdecznie.
Mogłabym jeszcze jeden skomentować, bo tutaj wypłynął temat tych kotłów piątej klasy efektywności energetycznej. Szanowni państwo, wszystkie nowe kotły, które są montowane od momentu obowiązywania uchwał antysmogowych. Pomimo tego, że są piątej klasy efektywności energetycznej, one jeszcze muszą spełniać wymagania tak zwanego ekodesignu czy ekoprojektu. To jest rozporządzenie, specjalne rozporządzenie unijne.
Czyli nie tylko piąta klasa, tylko musi być jeszcze ten ekodesign.
Wszystkie nowe, które weszły od momentu obowiązywania. Od stycznia 2018. Natomiast kotły z piątej klasy efektywności energetycznej, które były zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych, one mogą być, my tak popularnie mówimy, dożywotnio, tak? Do momentu, kiedy tak, tutaj
kiedy
dla nich nie ma terminu. Tak, kiedy się popsują.
Jeszcze, zanim pan Andrzej, to jeszcze pytanie naszego słuchacza o te piece kaflowe, bo tutaj też słuchacz mówił odnośnie pieców kaflowych, jak to sytuacja wygląda.
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą zostać wymienione do końca 2025 roku.
Czyli troszkę dłużej.
Kozy, piece.
No i wtedy muszą państwo sobie inaczej po prostu radzić, ale to jeszcze trochę czasu widocznie zostało. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Właśnie o tych, jak to pani tu specjalistka nazwała, ogrzewacze.
Miejscowe ogrzewacze, to tak, piece kaflowe, to tak się nazywa.
Kozy popularne, tak, tak. No.
Nie prosi powiedzieć pies kaflowy i koza?
W naszych materiałach informacyjnych stosujemy takiej nazwy, natomiast ja, tak, w profesjonalnej uchwale musi być też profesjonalna nazwa.
Jasne. Więc chodzi mi o to właśnie, że ja posiadam taki domek letniskowy, gdzie faktycznie mam ten pies kaflowy, z którego korzystam, powiedzmy, od czasu do czasu, jak tam jestem. I niech mi pani powie, ja nie będę likwidował tego pieca, bo mi to zdemoluje całą chałupę po prostu. Jak by sobie to wyobrażać?
Panie Andrzeju, do końca 2025 roku, tak. Musi to zostać
I co, mam go rozebrać?
Tak, i ewentualna wymiana. Natomiast, szanowni państwo...
Ale wymiana na co, przepraszam?
Na taki kocioł, który będzie, czy na taki
miejscowy... Ale ja nie mam tam kotła, to nie jest kotło.
Czy ten miejscowy ogrzewacz, który też będzie spełniał
na prąd, na gaz
projektu, tak,
I ten pies ma zostać zlikwidowany fizycznie?
On nie może, ja już mówiłam o tym na początku, nie musi zostać zlikwidowany, natomiast nie może być użytkowany, tak?
Że pan tam go
Do końca 2025 roku. Ale jeżeli ja zamontuję w tym piecu, bo jest coś takiego, takie grzałki elektryczne.
Widzę tutaj żadnego problemu.
Coś takiego, tak, wiem.
To nie ma tutaj problemu. Natomiast, szanowni państwo, wchodząc w tego rodzaju dyskusję, my zawsze musimy pamiętać, dlaczego wprowadzamy te ograniczenia. Powodem tych ograniczeń jest to, od czego zaczął pan redaktor naszą audycję. Tysiące osób, które przedwcześnie umierają, średnio ze względu na zanieczyszczone powietrze skraca nam się przeciętnemu Polakowi czas życia około 8 miesięcy. To jest utrata życia. Już nie mówię o utracie zdrowia. Robiliśmy takie, może niektórym będzie się wydawało dziwne, przeliczenie kosztów utraty zdrowia i utraty życia w stosunku do naszego województwa ze względu na zanieczyszczone powietrze. I szanowni państwo, to jest ponad 4 biliony euro, tak? Kwestia referencji wyliczenia utraty zdrowia czy utraty
Panie
życia.
Andrzeju,
tak?
To życzę dużo zdrowia.
Ja to doskonale rozumiem, prawda? Ale mi to jest niefajnie, bo ja na przykład sobie lubię przy tym piecu posiedzieć.
No pan grzałkę sobie włączy. Pozdrawiam, panie Andrzeju. Jeszcze dwa lata może pan grzać. Pozdrawiam i witamy pana Ryszarda. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu. Powiem panu tak, fajnie ta ustawa antysmogowa i w ogóle. Niech pan zobaczy ceny, jak się robią węglem. No ja mam akurat kopciucha, będę wymieniał na pelet. Nie wiem, co wymienić w tym roku. Całe szczęście nie wymieniłem, bo widział pan cenę peletu. Jaka była. A teraz niech pan zobaczy, jak to się ma, na przykład Niemcy teraz zwiększają wydobycie węgla i to nie kamiennego, tylko brunatnego. O 200 milionów ton.
Panie Ryszardzie, ale oni nie zwiększają tego wydobycia, żeby sprzedawać ludziom, tylko żeby używać tego w elektrociepłowniach.
Tak, wie pan, to wszystko, a elektrociepłownia nie leci dym i w ogóle nie zanieczyszcza.
Tu jest akurat emisja kontrolowana, bardzo kontrolowana.
Tak, wiemy dobrze, jak to się kontroluje, jak się urzędnik tam tu posmaruje,
Panie
tam posmaruje, to się kontroluje. Ale niech pan zobaczy, tyle ludzi umiera. Ale niech pan zobaczy, tyle ludzi, wszędzie tak jest jedno i to samo widział pan w Brukseli, jakie łapówki szły. Niech pan zobaczy, teraz mówi się, że tyle ludzi umiera na smoga, nie? A niech pan zobaczy, ile ludzi umiera od tego jedzenia, które jemy, śmieciowe jedzenie jest dopuszczone.
Panie Ryszardzie, dobrze.
Niech pan zobaczy,
ale normy jedzeniowe też są. A odpalenie papierosów, ile ludzi umiera?
Dlatego tu
jest człowiek wolny, tak? I to jest jego wola i on decyduje, czy po te papierosy sięga, czy sięga po alkohol, tak? No to przecież w tych kategoriach wydaje mi się, że musimy ten temat...
oddychać, jakim jest. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry, tutaj mnie akurat to nie dotyczy, bo nie mam takiego ogrzewania, ale...
Ale ma pani kaloryfery, pani Aniu, zdaje się.
Tak, z elektrociepłowni.
I ile dostała pani podwyżki?
Na czynszu stówę.
Mhm. To To tak na dzień dobry. No czyli rocznie 1200 złotych więcej będzie. No tak.
Tak, ale my kiedyś mówiliśmy, ja mam mieszkanie bardzo ciepłe, kaloryfery powyłączane, także na pewno nie dopłacę, myślę. Ale to, co pani tutaj powiedziała, że tak, to wszystko jest przez to, że dbamy o nasze zdrowie, o te zanieczyszczenia, że ludzie umierają. A mi nasunęła się inna rzecz, nie związana z piecami, ale związana z ruchem drogowym, bo przez to, że tutaj dbamy o zdrowie, a z drugiej strony miasto wprowadza ruch jednokierunkowy, gdzie my na przykład jadąc w jedną stronę nadrabiamy 1,5 kilometra. I dodatkowe spaliny, dodatkowe, a to jest tylko jeden wyjazd z domu. I z tym też trzeba by coś zrobić, bo to same piece nic nie dano, tylko przez taką bezsensowne zmiany, głupotę też po prostu.
Pani Aniu, z drugiej strony powiem, że przy ulicach dwukierunkowych byłoby więcej korków i te samochody by stały w tych korkach, więc to też tak
byłyby dwa korki, końca. Ale akurat nie w naszym wypadku, bo ja mówię tu, wszyscy wiedzą, że o Swobodzie, ulica Marcelińska, Bukowska, Bułgarska, także tu naprawdę to, co zrobili z ulicą, to jest tylko niepotrzebne zanieczyszczanie powietrza, moim zdaniem.
Mogłabym skomentować, pani redaktorze, bo pani Ania też poruszyła jeden z istotnych elementów, ponieważ, szanowni państwo, jeszcze ładnych 10 lat temu, kiedy projektowaliśmy programy ochrony powietrza, to na przykład w Poznaniu emisja liniowa odpowiadała w okolicach 25, prawie 30% za zanieczyszczone powietrze. Tak?
W czyli tej samochody.
Chwili, czyli samochody. W tej chwili, czyli jesteśmy powiedzmy 10 lat później, ta emisja spadła do ledwie kilku procent. To jest kwestia być może z jednej strony upłynnienia ruchu, o czym mówił pan redaktor, ale kwestia również tego, że jeździmy efektywniejszymi samochodami. Tak, już nie mówię, czy to są efektywniejsze samochody benzynowe, czy hybrydowe, czy elektryczne. Tak?
I autobusy,
tak, dokładnie. Także tutaj jest ten bardzo, bardzo efekt widoczny i policzalny, namacalny, tak?
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Ja również serdecznie.
Dziękujemy.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Radio Poznań, witamy.
Witam serdecznie, tu Eda przy telefonie. I ja po prostu słucham tej dyskusji i tak sobie myślę skromnie, że byłoby pięknie, gdyby tak wszyscy byli ekologiczni, ale to wystarczy podnieść poziom życia. Każdy z tych biednych ludzi chętnie by podchodził do guzika gazu, włączał i miał spokój.
Mówi pan?
Tak.
Że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to nie pali
ten węgiel? To znaczy, to chwileczkę, jest to na pewno łatwiejsze. Ludzie zdobywają w przeróżny sposób to, czym chcą ogrzać swoje mieszkania. I to jest kwestia poziomu życia, który powinien rosnąć, zatrzymał się, sprawa ekonomii. To jest pierwsze, stopa życiowa. A druga rzecz, mama mi zawsze mówiła, że mam się uczyć od lepszych. A więc od tych, którzy ten zielony ład nam proponują, wprowadzają. Ja sobie założyłem, że będę wyrzucał w atmosferę tyle świństwa, ile wyrzuca jeden odrzutowiec tych grubasów, którzy się gromadzą w Egipcie czy tam w innych kurortach, żeby nam po prostu pomóc. Bo oni są na pewno nam bardzo życzliwi i kochają każdego człowieka.
No cóż, dziękujemy panu bardzo za telefon. Pozdrawiam serdecznie. Radio Poznań, dzień dobry. Halo, halo.
Halo, witam.
Dzień dobry.
No ja stoję również przed wymianą pieca, kotła w zasadzie. Tylko teraz tak, bo są tam dofinansowania, ale dofinansowania są tylko dla właścicieli budynków, prawda? A ten status naszego budynku akurat jest nieuregulowany. Przypuszczam, że dużo jest takich ludzi, którzy taki status budynku posiadają, są zameldowani, no ale niestety tego dofinansowania nie dostaną. I czy może coś w tym względzie się zmieni, czy może coś tutaj... Coś będzie w tym kierunku robione, nie?
No to już pytanie do funduszu.
Tak,
bardziej.
Pytanie do funduszu lub do gminy, ale to jeżeli mogłabym, nie wiem z terenu jakiej gminy pan dzwoni, bo...
Ja z Poznania.
Bo w Poznaniu też funkcjonuje ten program Kawka Bis i niekoniecznie muszą być tutaj takie same spójne, jakby taki sam regulamin wymiany w ramach programu Czyste Powietrze. Możliwe, że większa dowolność, może dowolność to nie jest dobre słowo, może inny zakres jest, wymagań tak, i może być, może być właśnie w ramach programu Karta Biz. Tak, inne kryteria. O, właśnie super, tego, dziękuję uprzejmie.
Czyli tak naprawdę mamy
przesądzam, ponieważ to też musiałby się pan skontaktować z Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.
No bo tak naprawdę ja słyszałem tylko o tym programie Kawka Biz. A czy jest jeszcze jakiś inny program, żeby tam...
Jest nie. Kawka Biz i jest program Czyste Powietrze.
Ogólnopolski.
Nad czystym powietrzem czuwają co do zasady Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale z tego, co się orientuję, to też wydaje mi się, że miasto Poznań podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem właśnie w ramach programu Czyste Powietrze. Także pierwsze kroki prosiłabym do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania skierować.
Dziękuję bardzo. Mhm.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie dyrektor, jeszcze takie pytanie tutaj, bo słuchacz tutaj mówił o jakimś domku letniskowym, ale nie, ja pomyślałem sobie o działkach tych rodoskich. Jak tam sytuacja będzie wyglądała? Tam ludzie często mają...
Uchwały antysmogowe odnoszą się do źródła, tak? Do źródła ciepła. Nie mówią o tym, czy to jest działka, czy to jest piekarnia, czy to jest po prostu budynek jednorodzinny, tak? Mówimy tutaj o źródłach, czyli również rodów będzie ten będą te uchwały dotyczyły. Jeśli można, ja bym chciała jeszcze też skomentować tą kwestię ekonomii, o której pan Eda się przedstawił, wspomniał. To też staram się zawsze, zresztą będąc gościem już kilka razy wcześniej u pana redaktora, o tym też zawsze staram się powiedzieć. 4 zł wydane na naprawę skutków złego powietrza, to po drugiej stronie mamy 1 złotówkę wydaną na działania takie profilaktyczne czy prewencyjne. Tak? Także tu jest, jeśli mówimy o tej ekonomii. Nie chcę też tego w żaden sposób generalizować, ale co do zasady, im szybciej tematu się pozbędziemy, tym będzie, tym ten zysk będzie większy. Tak?
Pani dyrektor, i na sam już koniec pytanie, bo o tym mieliśmy rozmawiać, ale już nie starczyło czasu, bo musimy kończyć, odnośnie tego, co jeżeli ktoś tego pieca nie wymieni. Czy to będą kary jakieś, będą chodziły komisje, będą strażnicy miejscy i kto będzie to sprawdzał?
Co roku już w tym roku była 3. lub 4. edycja poświęcona szkoleniom dla pracowników, uprawnionych pracowników czy przedstawicieli wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak również straży miejskich i gminnych, których wyposażamy zarówno w wiedzę taką organoleptyczną, nazwałabym to, podczas wykonywania kontroli w mieszkaniach, jak również wiedzę co do stosowania konkretnych przepisów związanych między innymi z karami czy z postępowaniami sądowymi. No szanowni państwo, uchwały antysmogowe, podobnie jak programy ochrony powietrza, są aktami prawa miejscowego, czyli one powszechnie obowiązują na terenie naszego, na terenie
czyli
całego
grzywna,
naszego,
grzywna
na, naszego województwa. Tak.
Tak, jeżeli ktoś takiego...
Tak, przy czym możliwe. Ja nie chcę też tutaj w 100% przesądzać, ponieważ w ubiegłym roku pojawiły się takie propozycje zmiany przepisów prawa, bo teraz byśmy musieli wrócić do ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów prawa, które dawałyby pewną możliwość właśnie w takich skrajnych przypadkach, skrajnego ubóstwa, możliwość pewnego odroczenia, tak? W trybie milczącej akceptacji, tak? Przez gminę. Także możliwe, że ten przepis się znajdzie.
Proszę państwa, kończymy audycję. Naszym gościem była dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Marzena Andrzejewska-Wierzbicka. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję państwu za telefony. Wojciech Chmielewski. To była audycja W Środku Dnia. Za 7 minut, godzina 12.